Jest taka sprawa. Zaprasza Wojciech Biedak.
Kłaniam się Państwu. Naszymi gośćmi są dzisiaj dziennikarze Piotr Bojarski, Gazeta Wyborcza, Michał Kopieński, Głos Wielkopolski. Dzień dobry, witam Was.
Dzień dobry.
Kto wygra wybory, drugą turę w Poznaniu?
Lepszy. Zawsze wygrywa lepszy.
Gdybyśmy wiedzieli, pewnie poszlibyśmy teraz obstawić zakłady. I chociaż wydawało się przez długi czas, że nie jest to bardzo trudne pytanie, to od dwóch tygodni jest to już pytanie naprawdę trudne i takie, na którym idzie zarobić, odpowiedzi na nim idzie zarobić spore pieniądze.
Czy ludzie w Poznaniu żyją kampanią wyborczą? Co wynika z waszej wiedzy, obserwacji, intuicji?
Gdyby oceniać tę sprawę tylko i wyłącznie na podstawie tego, czym żyje internet, to byśmy powiedzieli, że tylko i wyłącznie ludzie żyją wyborami. Natomiast trzeba spojrzeć na to pokornie. My mamy skrzywioną perspektywę, ale trzeba spojrzeć na to od ulicy, tak? I wydaje mi się, że ludzie też o tym rozmawiają. Tak przynajmniej słyszę w sklepach. To, że jest to tak wyrównana walka, powoduje, że mechanizm się napędza.
Michał Kopiński potwierdza?
Tak, no, są to najciekawsze wybory chyba od 2002 roku, czyli od tego pierwszego wybierania bezpośredniego prezydenta miasta. No przede wszystkim dlatego, że nie mają jednoznacznego faworyta. I to, jak mocnym kandydatem okazał się Jacek Jaśkowiak już po pierwszej turze, powoduje, że faktycznie wiele osób, które pewnie w ogóle o wyborach nie rozmawiały normalnie, bardzo się tą sprawą zainteresowało. Faktycznie są takie dyskusje, też je słyszę.
A czy to jest kampania na haki, pułapki, potknięcia, czy bardziej na wizję miasta? Mówię o Poznaniu cały czas.
I szczerze mówiąc, w ostatnich dniach mam wrażenie, że to jest głównie szukanie haka na rywala i szukanie głównie przez prezydenta. Mhm. Tak to oceniam. Tej wizji w rozmowach nie ma za wiele.
Haki faktycznie się pojawiły. Na przykład sprawa spółki miejskiej pana Jaśkowiaka ze Szklarskiej Poręby. Z tym, że tak szczerze, to bardziej są takie haczki. No, w Poznaniu mamy na tyle szczęśliwą sytuację, że takich dużych, poważnych haków na kandydatów po prostu nie ma. Co też dobrze o nich świadczy.
A jaka wizja miasta jest za Jackiem Jaśkowiakiem, a jaka za Ryszardem Grubelnym?
Za Jackiem Jaśkowiakiem po pierwszej turze stanęły wszystkie środowiska na lewo od centrum. Centrum i na lewo od centrum. Czyli to wszystko, co wiąże się z ruchami miejskimi, z tą wizją miasta, miasta otwartego, miasta dla obywateli, z dużą rolą konsultacji społecznych, otwartego również, jeżeli chodzi o przestrzeń. Natomiast prezydent Grubelny chyba świadomie próbuje jednoczyć wokół siebie to wszystko, co jest na prawo od centrum, środowiska bardzo konserwatywne również, środowiska na przykład kibicowskie. No, ostatni przykład, poparcie, którego udzielił mu na antenie ojciec Ryzyk. No, też jakby jednoznacznie ustawia tutaj walkę 1-1, prawa strona na lewą stronę.
Te stemple partyjne mają znaczenie?
Czy partie mają znaczenie?
Stemple partyjne.
Stemple partyjne. Mhm. Pewnie tak, natomiast większe w przypadku Jacka Jaśkowiaka, o ile do pierwszej tury trudno było powiedzieć, czy właściwie Platforma go popiera, bo był trochę osamotniony w tym wszystkim. Przypomnę, że na przykład szef kampanii Jaśkowiaka, Jakub Jędrzejewski, zdecydowanie nie był jego zwolennikiem na etapie wyboru kandydata przez Platformę, tak? Ale wracając, o ile do momentu podania wyników pierwszej tury było z tym różnie, to teraz widać wyraźnie, że właściwie cała Platforma się zjednoczyła i bardzo mocno popiera Jaśkowiaka, trudno, żeby było inaczej, no idzie o wodę.
Piotr Bojarski, o tych wizjach.
O tych wizjach, tak? Generalnie rzecz biorąc, Jaśkowiak opowiadają się niezadowoleni z dotychczasowego Poznania, za Ryszardem Grubelnym ci, których ten Poznań satysfakcjonuje, tak? Skrótowo, wizja. Jaśkowiak ma wizję miasta, w którym większą rolę odgrywają mieszkańcy, których prezydent słucha, tak? Mieszkańcy mają być tym motorem sprawczym zmian. Ryszard Grubelny pada się za modelem dotychczasowym, oświeconego prezydenta, w skrócie mówiąc, który dopuszcza głos mieszkańców, ale też nie zawsze, tak? Wydaje mi się, że oczywiście prezydent zarzuca konkurentowi, że konkurent ma mało konkretów w tym, co mówi, tak? No ale to jest dla mnie oczywiste, że w każdym mieście pretendent nie będzie znał miasta tak doskonale, jak prezydent, który rządzi nim lat kilkanaście, tak? Mhm. Trudno oczekiwać od pretendenta, że będzie znał każdy fragment budżetu, każdą złotówkę wydawaną obecnie przez miasto na jakąś inwestycję. Wydaje mi się, że że siłą Jaśkowiaka jest właśnie to, że i to widać w tym wyniku, że on jest bardziej otwarty. On jest bardziej otwarty nie tylko na propozycje, on jest bardziej otwarty na ludzi. Zresztą to widać także w tych debatach, prawda?
W tym wyniku odwołałeś się w tej chwili do najnowszego sondażu Gazety Wyborczej. On jest bliski wynikom sondażu Głosu Wielkopolskiego, prawda? Praktycznie kandydaci idą w łeb, lekkie wskazania na Jaśka Jaśkowiaka, ale w obydwu sondażach spory procent ludzi niezdecydowanych.
I ci niezdecydowani, jakby to już miało, zdecydują o wyniku wyborów. Dokładnie. To jest około 10-12%. Jeszcze ważna rzecz, oba sondaże, tak Gazety, jak i Głosu, były wykonywane przed kilkoma ważnymi zdarzeniami, czyli po pierwsze wyciągnięcie prawdopodobnie po prostu przez stronę Ryszarda Grobelnego, ale też potem w konsekwencji przez media sprawy spółki ze Szklarskiej Poręby, przed poparciem środowisk radiomaryjnych dla Ryszarda Grobelnego i przed z kilkoma ostatnimi debatami w Polskim Radiu i przede wszystkim w telewizji WTK, w chyba najlepszej telewizyjnej debacie od wielu, wielu lat w Poznaniu. Więc to jest taki znak zapytania na 10-12% naprawdę mocny.
Przejdźmy na chwilkę szerzej do Wielkopolski, przejedźmy. Tam także pasjonujące pojedynki w kilku głównych miastach Wielkopolski. Proszę o kilka zdań na ten temat.
No przede wszystkim ciekawie zapowiada się rywalizacja w Lesznie, gdzie dotychczasowy prezydent, który rządzi tam już, zdaje się, od 16 lat, Tomasz Malepszy, który wydawał się faworytem także w tych wyborach, niespodziewanie po pierwszej turze przegrywa z Łukaszem Borowiakiem, renegatem, jak to mówią w cudzysłowie, z Platformy Obywatelskiej. Więc tutaj też zapowiada się zmiana.
Gdzie jeszcze?
W Gnieźnie mamy podobną sytuację, z tym, że tam jest już klasyczna walka kandydata Platformy z kandydatem PiSu. No i rzecz najciekawsza, prezydent Jacek Kowalski, który
przegrał.
Wiele lat rządził Gnieznem, a wcześniej był starostą, prawda, czyli tam już od samego początku właściwie rządził, przegrał w pierwszej turze. To jest zdecydowanie powiew świeżości.
Bardzo równa walka zapowiada się też do końca w Kaliszu, tak, gdzie również wieloletni prezydent Janusz Pęcherz może się czuć zagrożony przez Grzegorza Sapińskiego, przedstawiciela Komitetu Wspólny Kalisz. Tak? W Koninie również mamy ciekawą sytuację.
Walkę mamy wszędzie poza Piłą, gdzie prezydent rozstrzygnął wszystko w pierwszej turze wziął właściwie całą Radę Miasta i tam jest nuda. Natomiast we wszystkich innych miastach prezydenckich jest bardzo ciekawie, ale nie tylko w tych dużych miastach. Mniejsze miasta jak Nowy Tomyśl, fascynujący pojedynek dwóch bardzo młodych osób. W Swarzędzu być może dojdzie do zmiany, bo też dość niespodziewanie pani Tomicka nie wygrała w pierwszej turze. Także dzieje się nie tylko w Poznaniu i chyba dodając do Poznania te pozostałe miejscowości, Wielkopolsce jest najciekawiej w skali kraju w tych wyborach.
Druga tura 30 listopada. Dziękuję bardzo. Piotr Bojarski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję. Michał Kopiński, Głos Wielkopolski.
Dziękuję.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.